Może nie mam okularów do czytania.
A to są do czego? Do
żeby
pisania?
Cię dobrze widzieć.
A czemu masz takie duże zęby, żeby cię zjeść?
To nie dam rady.
Naturalnie o ogrodach, odcinek 37.
Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Neliwajek. Dzień dobry, Katarzyno.
Dzień dobry, Jacku, dzień dobry wszystkim.
Nareszcie jesteśmy razem obok siebie i możemy nagrać ten odcinek, bo tak zazwyczaj to na odległość, Katarzyna, gdzieś tam w Wielkiej Brytanii i tylko widzimy się, łącząc się za pomocą kamery internetowej, ale teraz jest okazja, żeby się spotkać
teraz
i porozmawiać.
Teraz mówimy do jednego mikrofonu, także możemy na siebie nawet napluć.
I nakrzyczeć, bo może przesterowania nie będzie nawet. Ostatni tydzień listopada, a my tutaj będziemy mówić przez moment na początku o sadzeniu roślin cebulowych. Ja przyznam się ze skruchą, że w ostatni weekend nie miałem wcześniej czasu, sadziłem czosnek. Taki normalny czosnek o zimy do jedzenia. Stwierdziłem, że ziemia jest jeszcze nagrzana, nie jest zamarznięta, chociaż dzisiaj był przymrozek.
Ale malutki.
Malutki. Przysypałem to, posadziłem na niewielką odległość, ale za to przysypałem bardzo mocno kompostem, takim dwuletnim, fajnym i myślę sobie, puści korzonki, ziemia jeszcze nagrzana będzie.
Jak najbardziej. Okay.
Przyjeżdżam do Kasi na nagranie, a ona co robi? A ona siedzi, grzebie w ziemi, obsadza wszystkie donice cebulowymi. Po prostu te wszystkie nasze teorie, że ten wrzesień, październik, sadzenie. Wiecie Państwo, to co mówiliśmy Wam, teraz okazuje się, że w praktyce...
Nie mówiliśmy, że we wrześniu
nie,
się sadzi.
Nie, że najlepiej się sadzić wrzesień, październik, no, do pierwszych przymrozków, inne rzeczy. Więc udowadniamy, że do pierwszych przymrozków albo do pierwszych solidnych mrozów można to wszystko po prostu sadzić.
Tak, oczywiście. Ja powiem szczerze, że teraz zupełnie jest inny klimat. Ja pamiętam, że jakieś może 9-10 lat temu, pod koniec listopada, zimą 2010 roku, to chyba taka ostatnia zima była, jak pamiętam, było tak strasznie mroźno, zimno, było pełno śniegu pod koniec listopada, w ogóle nie było szansy. Teraz jest zupełnie inaczej, dlatego proszę się nie przejmować. Naprawdę, jeżeli pójdziecie do sklepu i kupicie opakowanie cebulek, czy kupicie tutaj jakąś roślinę, na której jest napisane, że sadzi się do września, to jest stara szkoła. W dzisiejszych czasach jest inny klimat, więc patrzymy na to, co się dzieje za oknem. Zawsze patrzymy na pogodę, faktycznie co się dzieje. Także może zacznijmy od tego, o co chodzi z tym sadzeniem. Tak? O to chodzi, że nie można sadzić do ziemi, która jest zamrożona albo zmrożona, dlatego po pierwsze do niej się nie wkopiemy.
Fizycznie się nie
dokładnie.
Da.
Dokładnie. I też nie możemy za bardzo, nie powinniśmy, bo możemy wszystko robić, ale nie powinniśmy też sadzić, jeżeli spodziewamy się dużych mrozów. Bo o co chodzi? I słuchajcie, to jest to samo, jeżeli chodzi o takie rośliny, to przy okazji może odpowiemy, bo mamy pytanie od pani Agnieszki na temat, pani Agnieszka kupiła w markecie piwonie. I na tych piwoniach było napisane, że można sadzić jesienią lub wiosną, ale tak jesienią aż do listopada, a tutaj nagle na internecie jest napisane że tylko do września. Ale prawda jest taka, że to o to chodzi, że czy posadzimy cebulkowe jakieś rośliny, czy tulipany, czy co innego, czy jeżeli posadzimy piwonie, to musimy na tyle wcześniej posadzić je w ziemi, zanim nadejdą mocne mrozy, żeby one miały szansę wytworzyć bryłę korzeniową. Jeżeli one nie będą mogły wytworzyć żadnych korzeni i nadejdą nagle mrozy, to jest większa szansa, że te rośliny po prostu umrą, czy przemarzną, czy zgniją, bo to zależy jaka jest gleba, jeżeli jest ciężka, to mogą po prostu zgnić, na przykład cebulki. Jeżeli teraz, powiedzmy, bo te nasze przymrozki teraz w Polsce, te -1 czy 0, to są śmieszne przymrozki, naprawdę, uwierzcie mi, to nie jest jeszcze mróz.
To są takie przygruntowe, że ta niewielka warstwa ziemi jest zmrożona, a pod spodem jest ciepła ziemia schowana pod tą właśnie pierzynką zmrożoną.
Tak jest, bo przecież właśnie w ziemi zawsze jest ciepło, prawda? Zawsze dlatego się opłaca pojechać na wakacje do Wieliczki, bo żeby sobie zwiedzić kopalnię, kiedy jest zimno na dworzu, bo w Wieliczce jest zawsze ciepło na dole. Naprawdę, w glebie jest zupełnie inaczej i te korzenie niekoniecznie przemarzają też podczas zimy, szczególnie, że te zimy teraz są naprawdę łagodne. Także jeżeli coś sadzicie, to nie bójcie się sadzić tego w listopadzie, kiedy jest taka pogoda, jak jest teraz, czy nawet, no ja myślę, że jeżeli będzie tak łagodnie, jak jest, to do świąt Bożego Narodzenia nawet, bo Jacek mówi, że sadził czosnek jada. Spokojnie, u nas już idzie w tym kierunku, że są tak łagodne ta wczesna zima, jak w Anglii. Później jest inaczej. Ja wiem, że w lutym, w styczniu często są takie mrozy już lepsze, ale do Bożego Narodzenia tam się sadzi nadal spokojnie cebulkowe, więc jeżeli w Anglii
u nas
do Bożego Narodzenia...
W sensie też tak jest, bo te grudnie są dosyć łagodne i rzeczywiście w okolicach Bożego Narodzenia przychodzą takie większe mrozy. No zobaczymy,
dokładnie,
jak będzie.
Dokładnie.
Ale nie ma co, czy warto zaryzykować po prostu i posadzić się. Na razie chyba prognozy pogody nie mówią o tym, żeby przychodziły jakieś bardzo silne mrozy. Nie daj Bóg jeszcze bezśnieżne, bo to wtedy gorzej, tak, ale silnych mrozów nie ma. Więc możemy robić wszystko, łącznie z tym, że jak słuchaliście Państwo ostatniego odcinka, ja dzisiaj Katarzynie, bo jeszcze za wcześnie nie przywiozłem sadzonek czarnej porzeczki.
Jeszcze nie?
Jeszcze nie. Jeszcze nie puściły
jeszcze
korzeni.
Nie urosły.
Jeszcze nie. Przez tydzień nie. Ale wyciąłem już zrazy i wsadziłem normalnie w ziemię. Wyciąłem to na kilka węzłów. Wykopałem rowek. Znalazłem taką fajną ziemię specjalnie dla ciebie, Kasiu. Między czym ja posadziłem?
Maliną, a...
Nie. Gdzie ja w ogrodzie u siebie posadziłem?
Zresztą każdy
między żywokostem. O, już mi się przypomniało, bo dzisiaj dużo było sadzenia. Między żywokostem wykopałem rowek i wsadziłem te zrazy czarnej porzeczki i wiosną myślę, że będę mógł ci już dać sadzonki ukorzenione.
Fantastycznie. Bardzo dobrze, bo właśnie na wiosnę będę je potrzebowała. Ale tak, słuchajcie, pamiętajcie też, jak Jacek przed chwilą powiedział, ziemia jest ciepła teraz. Po całym sezonie, po słonku. Naprawdę to jest bardzo ważne, że jeżeli sadzicie jesienią, taką łagodną jesienią, i możemy powiedzieć, że ta jesień jest łagodna nadal, w Polsce była bardzo łagodna jesień, to jest lepiej dla roślin posadzić je jesienią, bo one będą szybciej wytwarzały te korzenie niż wiosną do zimnej gleby. Wiadomo, że zazwyczaj tak było u nas w Polsce, że faktycznie przez to, że zimą były takie mocne mrozy, to ludzie się bali sadzić na jesień, woleli sadzić na wiosnę, bo zawsze było wiadomo, że przynajmniej te rośliny, które jeszcze nie mają wytworzonych korzeni, jakoś tak im będzie się lepiej rosło. Ale naprawdę masę cebulowych, masę bylin, piwoni, krzewów, drzewek, wszystkiego sadzę naprawdę do późnej jesieni i naprawdę nie ma żadnego problemu. Jedna rzecz, którą warto nadal zrobić, bo jest dosyć sucho. Ja zresztą teraz byłam też u klientki w Warszawie i tam też jest dosyć sucho, jeżeli ktoś nas słucha z tamtych okolic. Słuchajcie, przed nadejściem zimy wszystkie zimozielone rośliny, póki jeszcze nie ma mrozów, bardzo, bardzo porządnie podlejcie. To może być problemem, ponieważ dużo ogrodników już powyłączało, już tam poprzemuchiwało swoje systemy nawadniające czy tam podlewające, ale bardzo to jest ważne. Słuchajcie, żywopłoty z cisa, rododendrony, no już nie powiem, że żywopłoty stój, ale...
Też
ale żywopłoty stój.
Jeżeli
tak?
Już ktoś ma, to niech, tak? Niech podleje, oczywiście.
Słuchajcie,
a czemu
wszystkie
nie?
Rośliny zimozielone, naprawdę, może poza bukszpanem, bo bukszpan to wydaje mi się, że przeżyje wszystko, ale też warto by było o niego zadbać, naprawdę bardzo potrzebują wody przed nadejściem zimy i również na wiosnę, ale teraz jest przed nadejściem zimy, więc postarajcie się podlać bardzo, bardzo porządnie. Ziemia w Warszawie jest całkowicie sucha. To, że jakiś tam deszczyk przeszedł, to nie ma żadnego znaczenia.
O, to u nas jest zupełnie inaczej, bo u nas jest gleba wilgotna. Ja dzisiaj naprawdę patrzyłem, jak nawet sadziłem te zrazy, bardzo głęboko, ładnie jest wilgotna gleba. Inny klimat trochę
na północy. Tak, a znowu w tej biednej Anglii jest po prostu tak ziemia przemoczona, że w ogóle ogrodnicy angielscy w tym roku żeby tak wyjść na rabaty, to
i dobrze
sobie
im,
wyobrażam.
Przynajmniej my jesteśmy, chociaż raz mamy lepiej niż ogrodnicy.
Nie, w tym roku, bez dwóch zdań, w tym roku na pewno klimat jest bardziej przychylny dla ogrodnika w Polsce niż dla ogrodnika w Anglii, także to akurat wiem, że słuchają nas osoby w Anglii, to naprawdę współczuję, ale za to w Anglii na pewno będą mniejsze mrozy po Bożym Narodzeniu, więc spokojnie możecie sadzić i cebulkowe, jak i cebulowe rośliny, czy ozdobne, czy czosnek taki do jedzenia, czy jakiekolwiek inne rośliny, spokojnie można tak naprawdę w Anglii to sadzić przez całą zimę. Także nie bójcie się tych robót, jeszcze nadal są. Ja dzisiaj, w ostatni weekend sadziłam cebulowe w donicach i teraz kolejna rzecz, bo to też jest częstym pytaniem i też pani Agnieszka pytała w e-mailu o to. Ja posadziłam do donic w tym moim sposobie jak najbardziej na bogato, aż tak na bogato, że naprawdę prawie, że tam ziemi nie mieliśmy gdzie wcisnąć, znaczy podłoża, ale te donice nie poszły jeszcze do garażu. One nie, pomimo tego, że jest 0 stopni, w dzień było 3 stopnie, nie ma co za wcześnie chować tych doniczek. Także jeżeli pani
niech
Agnieszka...
Niech nie mają za ciepło, niech tak, nie rozpuszczają się.
Jeżeli pani Agnieszka schowała swoje posadzone w ten sam sposób donice do garażu, czy gdziekolwiek do jakiejś...
Po pierwszym przymrozku, jak napisała.
Tak, ale już we wrześniu to było.
Nie, we wrześniu zostały posadzone, a po pierwszym przymrozku mąż schował do garażu.
A, dobrze, tak było.
Czy do ziemianki już.
Do ziemianki, tak. Słuchajcie, no też nie ma co za wcześnie, dlatego, bo to jest normalne. Nawet pelargonie, słuchajcie, takie normalne pelargonie do domowe. One nadal u mnie stoją. W tym tygodniu wprawdzie wstawiamy już je do domu, ale pelargonie według specjalistów większość z nich może, słuchajcie, przeżyć do minus 7 stopni. Ja oczywiście bym wolała tego nie próbować, ale tak do minus 1, 2 spokojnie, szczególnie jak stoją w szklarni. To wtedy jak jest minus 2 na dworzu, to w szklarni nie będzie minus 2, będzie około 0. Także naprawdę nie ma to tak się bać. Są rośliny, które są bardzo, bardzo uczulone na przymrozki i to jest co innego. Na przykład no, komarzyca padnie, tak?
Bazylia.
Dalia padnie, bazylia padnie, ale za to szałwia już niekoniecznie. Właśnie w zeszłym tygodniu w Warszawie, jak byłam w tym ogrodzie moim na Żoliborzu u mojej klientki, to pięknie nadal rośnie szałwia amistad. Żadnego, w ogóle nic, żaden przymrozek nic nie dotknął. Przepięknie. Także to nie ma tak, że rośliny są nieodporne na mróz. Są różne stopy, w różnych stopniach są nieodporne na mróz. Także naprawdę musicie po prostu też troszeczkę poeksperymentować, ale dużo nadal można robić w tym ogrodzie.
Dobrze, Kasiu, to jeżeli mamy końcówkę listopada, a za chwilę początek grudnia, wszyscy piszą o dokarmianiu ptaków, to i my się zajmijmy przez moment ptakami w tym naszym odcinku i powiedzmy o ogrodzie przyjaznym ptakom. Ogród, który jest bardzo różnorodny, to jest po prostu ogród przyjazny ptakom.
Bardzo różnorodny, jeżeli chodzi o roślinność, ale również, co jest ważne, żeby ptaki miały gdzie się schować, gdzie się skryć. To są dwie rzeczy. Gdzie się skryć i jeszcze jedna rzecz to są koty. Często dostaję informacje od czytelników, że posadzili w ogrodzie i berbery, czy jarzębinę, czy no, jakiekolwiek krzewy.
Igłogi, tak?
Tak, które no, będziemy wymieniać na pewno te roślinki. Ale dużo mają w ogrodzie, znaczy no dużo nie mogą mieć, bo wychodzi potem na to, że jest jedno, dwa drzewka, a dookoła jest trochę łyso. Bo może albo jest nowy ogród, albo po prostu nie mają niczego, mają płot, a lepiej by było mieć żywopłot. Bo ptaki, słuchajcie, one nie siedzą na tych krzewach, na których są, na przykład weźmy głuk, albo chociaż głuk jest dobrym miejscem, bo tam też można się skryć. Ale one zazwyczaj biorą, prawda, po tym ziarenku, po tym owocku i odlatują do swojej kryjówki, w której nie może ich żaden drapieżnik dorwać, ani żaden kot. Więc to jest bardzo ważne, żeby mieć miejsca, gdzie te ptaki potem mogą się ukryć, bo jak się przechodzi koło żywopłotów, w których nie ma nawet żadnego owocka, na przykład mirabelka poza sezonem tym owocującym, to przecież one są całkowicie wypełnione ptactwem w środku, prawda? Bo one tam się kryją. Stołówka jest tylko na chwilę, one biorą do kieszeni i odlatują do jakichś krzewów, do jakiegoś drzewa. Ale też bardzo ważne jest, jeżeli
macie
koty.
Tam, gdzie mogą się schować, tam, gdzie jest gęsto. Tam, gdzie jest gęsta roślinność, gdzie są odgałęzienia, rozgałęzienia.
Także taki
fajnie, jak są ciernie,
grabu,
to już super.
Fantastycznie. Tak, żywopłot z grabu, żywopłot z tarniny, mirabelki, to wszystko jest ekstra. A ja też wam bardzo, póki nie zapomnę, bo w moim wieku to się zapomina dużo rzeczy, po kilka tygodni byłam w ogrodzie, gdzie był żywopłot z jabłonki rajskiej. Tylko takiej niskiej, o małych jabłuszkach i też takiej prowadzonej trochę jakby jak w formie wielopiennej. No fantastycznie to wyglądało. No na wiosnę pięknie kwitnie. Teraz ma piękne owoce. Naprawdę bardzo fajny pomysł. To też jest coś takiego. I jeszcze te koty. Słuchajcie, nie dokarmiajcie ptaków w swoim ogrodzie, jeżeli macie koty, albo nawet niestety, ale koty sąsiedzkie, ponieważ te ptaki będą zjadane przez te koty, więc troszkę to tak trochę nieładnie zapraszasz te ptaki, żeby te koty na nie atakowały. Dlatego na przykład ja u siebie w ogrodzie, mówimy teraz o dokarmianiu, tak? Takim przez człowieka. Ja w ogrodzie, tak, ja w ogrodzie tutaj akurat wzgorzałem, nie mam żadnego kota. Na szczęście. Ale, bo tak bo ludzie lubią koty, więc trzeba uważać.
Nie,
z kotami.
Nie, kochają koty.
No, ty kochasz koty przecież.
Ja mam kota.
Kota. No ja też mam dwa koty, ale to nie znaczy, że kocham od razu.
Ale masz tam.
No ale to nic, ale koty to koty. Tu nie mam żadnego kota. Słuchajcie, tutaj wzgorzałem, żaden kot jeszcze do mnie nie doszedł, na szczęście. I tutaj dokarmiamy ptaki na całego, oprócz tego, że mamy bardzo dużo roślinności, która je będzie zwabiać, w związku z tym, że ma owoce, to jeszcze w dodatku mamy bardzo dużo karmików. Ale w Anglii, w moim ogrodzie, mam dwa koty. I mam niestety bardzo dużo, one te koty zbierają te ptaki jak, nie wiem, jak nawet jak nie do, więc ja nie stawiam karmików niedaleko domu, żeby te ptaki nie przelatywały prosto tak, że tak powiem, do łapy kociej, tylko po prostu dbamy o to, że mamy bardzo dużo takich nasadzeń naturalistycznych właśnie jak z głogu, no żeby te ptaki mogły gdzieś tam w tych zaroślach sobie jeść. Także
jeżeli... A to ja mam zupełnie inne doświadczenie, miałam kota i mam koty sąsiadów i one nie polują, znaczy polują, starają się upolować ptaki, ale to jest tylko kwestia, Katarzyno, umiejętnego rozwieszenia karmników. Ja mam głównie karmniki automatyczne, takie, że tam zasypuję i mam na dwa dni spokój.
A co to znaczy automatyczne?
Automatyczne to znaczy takie, jak ty masz te takie, wiesz, że nie sypiesz garstki, tylko że jest zbiornik się wysypują, ziarna gdzieś tam na denko.
Czyli nie stół taki, tylko...
Nie stół, tylko taka, jak czasami butelki są, tak? Przewrócone do góry dnem i zasypowane są te denka. Jak ptaki wybierają, to się kolejne porcje ziarenek wysypują. Ale to, co mówisz, ważne jest to, ochrona przed kotami, tymi polującymi, najważniejsze jest to, żeby taki karmik nie był gdzieś przy gęstwinie, tak, że kot może się schować obok
dokładnie, i
karmniczek jest z wabikiem na piękne ptaszki.
Przypomina mi się takie zdjęcie, jak kotek siedzi na takim karmiku, pod takim daszkiem, tak kot siedzi cały. Tak
w karmiku schowany. Mój kot kiedyś też tak wszedł do takiego karmika, ale to są takie właśnie karmiki, te takie stołowe, nazwijmy to, że sypiesz ziarenko i one leżą i ptaszki przylatują. Tak, wtedy koty mają szansę większą zapolować, bo one albo siedzą na daszku, albo siedzą w środku i próbują coś zapolować.
Trudno tego kota
zapolować.
Nie zauważyć.
Ale ja mam karmniki na brzozie u siebie, gdzie na tych wiotkich gałęziach zawieszam na drucie te takie tubowe karmniki automatyczne. Kot nie ma żadnych szans na to, żeby wleźć na tę gałąź, bo ona jest za cienka, więc nie podejdzie po tej gałęzie do karmnika. One wiszą na wysokości mojej głowy, więc tam, nie wiem, 1,70 m na takiej wysokości. I wokół są 2-3 metry, gdzie nie ma innych krzaków. W związku z tym kot nie ma gdzie się schować.
Tak. Czyli
a ptaki mogą
nic
z gęstwiny przelecieć do karmnika i szybko wrócić w przypadku ataku drapieżnika.
Tak. Czyli akurat dla ptaka jest bezpiecznie. Najwyżej może jakiś szczur albo wiewiórka ukraść jedzenie. Ale
tak,
to tam
tak,
akurat niech
tak,
się na zdrowie
tak,
żyją dziewczyny.
Tak, ale akurat szczury niespecjalnie. Wiewiórki łażą w tą i z powrotem.
Łażą.
Łażą, po drzewach to łażą.
A delikatnie, tak łapkami.
Chodzą to nogami, wiesz, prosto, a to łażą.
Ale
wiewiórki
to
łażą.
Są takie fajne rzeczy.
O, ale tak wiewióreczka na pewno, wiesz.
No pewnie.
Wiesz, czym się żywi wiewiórka?
Nie wiem.
Orzeszki pewnie, tak? I żołądki. Żołędzie zjada.
Żołądki, czyje żołądki?
Zjada pisklęta, zjada jajka ptasie.
A ptaszki
to jest drapieżnik.
Ale ptaki też zjadają ptasie.
Wiewióreczka, taka
ojojku.
Wiewióreczka cudowna, przecież to jest drapieżnik wielki. To jest wielki drapieżnik wiewiórka.
No dobra, ale cieszcie się, że macie, dlatego, bo w Anglii już nie ma wiewiórek czerwonych, są tylko szare.
Szare,
a szara będzie jeszcze gorsza. Szara będzie przychodziła do domu, pukała w drzwi, dostaniecie w banek i jeszcze wam okradnie dom, bo one są bardzo bezczelne. Naprawdę, one są bardzo bezczelne.
Dobra, wracaj do tych ptaków, bo nam znowu długi
ptaki.
Odcinek wyjdzie.
No dobrze, to może powiemy o gatunkach roślin, które możemy uprawiać. Nie będziemy tak strasznie dużo podawać.
Przede wszystkim tak, miejsca do gniazdowania, miejsca do schronienia, czyli to, co mówiliśmy. Żywopłoty i no, nawet niewielkie drzewka. Warto
tak.
Za każdym razem sadzić. To, co my zawsze mówimy o tym naturalnym ogrodzie, prowadzonym w taki sposób naturalny. Ale są także, bo tam mogę ugniazdować, na przykład taki przyjaciel ogrodnika, rudzik, nie? On się gniazduje w krzakach. Bardzo trudno jest zrobić nawet budkę, znaczy trzeba by zawieszać ją taką dla pół dziuplaków w krzakach, żeby on tam chciał mieszkać, ale on chętnie wije swoje gniazda właśnie w krzakach, tak? W tujach kosy na przykład bardzo często, czy w innych wyższych, takich gęstszych drzewach, też bardzo chętnie kosy zakładają i potem tylko gwiżdżą i nie wiadomo, czy to kot miał, czy czasem ja mam takiego kosa, który po prostu już naśladuje wszystkie dźwięki. I drozdy śpiewaki, i inne cudne ptaki. Ale to, co jest, to o czym pewnie chciałaś rozmawiać, czyli rośliny, które dają owoce. Mhm. Rośliny, które są pokarmem dla ptaków.
Tak, które nasze ptaki tutaj przylatujące do Polski czy do tej części Europy będą rozpoznawały jako swoje pożywienie. I to są takie, no ja tak lubię na to mówić, rodzime gatunki. Oczywiście to niekoniecznie jakiś tam rodzimy gatunek specjalnie, ale które w Polsce dobrze rosną, więc nie trzeba będzie w żaden sposób taki chemiczny utrzymywać tych roślin, nadmiernie podlewać, czy nawozić, czy opryskiwać, ponieważ będą chorowały na nie wiadomo co, ale będą sobie spokojnie rosły i poza tym znajdują się też tak na dziko rosnące w przydrożach, jakichś tam przydrożnych chaszczach czy lasach. Także przede wszystkim ja bym chciała Wam powiedzieć, że w tym roku serce skradła mi trzmielina zwyczajna.
A, tak, piękne.
Piękna, ma, tak patrzę na Twoje słuchawki, Jacku.
Różowe?
Różowe, piękne kwiaty ma. W ogóle
nie
takie...
Mogłaś nie mówić, że mam różowe słuchawki.
Ale tylko jedną, bo druga jest niebieska. Aha, bo są tylko kolory. Ja mam takie same.
Ja wiem.
Mam takie same słuchawki.
Ale facetowi przystoi w różowych chodzić?
Ale ja widzę tylko jedno ucho, a to masz różowe. No weź to niebieskie na tą stronę przerzuć. Pewnie, że przystoi. Słuchajcie, także... Co? To ja mówię?
Że trzmielina cię urzekła pospolita.
Trzmielina jest przepiękna. Słuchajcie, ma niesamowitego koloru kwiaty. Na pewno wiecie, tylko chociaż tylko my tak w ogrodach ozdobnych to znamy bardziej taką trzmielinę Fortunea. Ona ma zimozielone liście, w ogóle to jest zupełnie co innego.
Takie pnącze nawet.
Może się pnie, takie dokładnie, ale mi chodzi zupełnie o co innego. To jest taki rodzimy krzew nasz, piękny, ma owoce koloru pomarańczowo-różowe, zwariowane zestawienie kolorystyczne, ale są przepiękne. Dosyć wysoka roślina.
Potem wysoki liście, krzew, bardzo często rośnie na skraju lasów, w lasach. Na skraju dróg bardzo dużo jest trzmieliny przy skrajach dróg, w rowach, tak? Znaczy ja kupiłem trzmielinę i posadziłem u siebie w ogrodzie na takiej rabacie półcienistej, bo ona, trzmielina bardzo lubi albo znosi półcieniste rabaty. Tak. I w pewnym momencie, gdy przyszła jesień, to było chyba 2 lata temu, odkryłem, że kurczę, przy wjeździe do mojej ulicy rośnie pełno trzmieliny. Po co ja kupowałem? Przecież mogłem wykopać i przesadzić do siebie.
No tak, bo to,
ale
jest, bo to jest po prostu trzmielina zwyczajna, tak?
Pospolita.
Pospolita. Także jak najbardziej, ale też przepięknie się przebarwia na jesień, naprawdę, bo mówimy o ptakach, ale przy okazji też jest ten taki dodatkowa
to już added słonecznych, value, bardziej to jest słonecznych miejscach, znaczy nie, już nie w cienistych, ale w takich, takich, gdzie po południu jest więcej słońca, ten krzew po prostu płonie.
Tak,
robi
dokładnie.
Się tak czerwony, jakby naprawdę płonął, ognisko.
Tak.
No.
Tak. I jeszcze ten krzew, który pięknie płonął w tym roku dla mnie, to była aronia.
A.
Byłam pod wrażeniem, jak pięknie, oczywiście musicie pamiętać, że nie co roku tak samo się przebarwiają rośliny, to bardzo dużo zależy od pogody, od klimatu, od słońca.
Ale też miejsca posadzenia.
I oczywiście od miejsca posadzenia i nawet od gleby, ale ogólnie bardzo piękne się aronie, myślę, że są niedoceniane aronie, bo o aronii się mówi tylko i wyłącznie na nalewki czy coś takiego, a aronia fantastyczna dla ptaków, jest fantastyczna. I jest przepiękna w ogrodzie, jako po prostu jako krzew ozdobny, bo ma tak bardzo ładne te liście.
Aronia jest pyszna na surowo nawet. Ja uwielbiam ją na surowo, ale taką musi być mocno dojrzała, żeby nie była cierpka. A jarząby, jarzębiny inaczej mówiąc?
Tak, jak najbardziej. Och, to jest w ogóle temat rzeka, ponieważ jest bardzo, bardzo dużo różnych sorbusów. Sorbus to jest taka nazwa gatunkowa, ale tych sorbusów jest masa. Dodatkowo jeszcze tych mas sorbusów jest masa odmian.
I jarząb pospolity, i jarząb szwedzki, i jarząb mączny. No pełno tego jest przecież.
Tak, naprawdę tego jest dużo i coraz więcej. Jak ja projektuję ogrody, to zawsze w tych ogrodach są te rośliny, o których mówimy. I jak ja szukam nowych odmian jarząbów, jarzębin, to jestem w szoku, ile w Polsce można już takich drzewek kupić. Różnych
i niekoniecznie
odmian.
Czerwonych.
Nie, niekoniecznie czerwonych.
Bo i są chyba żółte.
Są żółte.
I są białe.
Jest piękna odmiana żółta, nazywa się Joseph Rock, chyba tak się nazywa. Mhm. Przecudowna żółta, są pomarańczowe, ogniste, są białe, są delikatnie różowe, są bardziej różowe. Różowe, są perłowe, naprawdę jest czym wybierać. I nie tylko różnią się kolorami owoców, ale też różnią się kształtem liści, tak? To też jest ważne. Ale pamiętajmy, zawsze pamiętajmy przy wyborze czegokolwiek, że to, co jest najbardziej naturalne, czyli akurat w tym momencie to będzie sorbus araucaria, czyli taki normalny jarząb, to będzie na pewno dla ptaków najlepszy. I też będzie pewnie najłatwiejszy w uprawie. I będzie też się bardzo ładnie przebarwiał. To cuda roślina u mnie rośnie tutaj w lesie, zgorzałem nasz na dziko, tylko na obrzeżach lasu też, bo jednak warto, ona potrzebuje też troszkę więcej światła niż w samym lesie, żeby...
No tak, bo ona wtedy jest bardziej rozłożysta, nie jest tak wyciągnięta, bo idzie do słońca, więc jest bardziej rozłożysta jak każde drzewo, które ma więcej słońca, poza tym ma pięknie kwitnie, czy oficie kwitnie i ma przez to więcej owoców, jeśli to jest miejsce bardziej nasłonecznione.
I też się pięknie przebarwia, ale też płonie. Ale te kolory różne to tak bardzo korci. Bardzo. Masz takie piękne jarzębiny na pomarańczowo owocujące.
Wiesz, ja mam takie jarzębiny ze mną o kolorach. No dobrze, taki jasno-czerwony może, tak to bym nazwał. Ale ja mam jarzębiny, mam te jarząby pospolite, jarzębiny te takie zwykłe, ale mam posadzone w grupie 3 jarzębiny fastigiaty, czyli takie szczupłe, kolumnowe, wąskie, tak? I one mają trochę inne, trochę większe te owoce i jaśniejsze, właśnie takie jasno-czerwone. O, właśnie spojrzałem teraz na rękawicę kuchenną u Kasi. Rudzik. Przybrudzony rudzik w takim razie.
Zawsze.
Ale jest robin tam.
Robin, tak jest.
Inne krzewy i inne drzewa przyjazne ptakom, wszystkie, które mają owoce.
Bardzo bym chciała zapromować tutaj na łamach naszego podcastu bardzo taki krzew, który jest zapominany, i to jest, są dwa krzewy. Jeden krzew to jest deren świdwa. Mhm. I jeden krzew to jest kalina koralowa, ale nie roseum, tylko normalna kalina koralowa Viburnum opulus, bez żadnej odmiany, bo roseum, którą się najczęściej spotyka w ogrodach, to ona ma takie okrągłe, ładne, ona jest piękna, ale ona jest bezpłodna, że tak powiem, ona nie będzie miała
owoców. Ona pięknie kwitnie, czy ona pachnie?
A nie wiem, czy ona pachnie.
Ale pięknie kwitnie, ale rzeczywiście nie ma owoców.
Pięknie kwitnie. Warto też taką kalinę mieć, chociażby na piękne wiosenne bukiety. Ona cudowna ma te kwiaty, ale ta kalina koralowa, o której ja mówię, jej kwiaty są bardziej takie w kształcie baldachów i ma przecudowne czerwone owoce. Takie owoce, że naprawdę. I pięknie też w jesiennych...
One wyglądają takie jak galaretki, jak landryneczki. Tak. Są takie przezroczyste
niemalże.
Ale one
bardzo ładnie też... Ja mówimy tu o ptakach, a ja niestety ptakom troszkę zawsze podkradnę, bo one bardzo ładnie w przedświątecznych takich aranżacjach wyglądają. No bardzo, bardzo fajnie wyglądają.
Ja podrzucę inny krzew wysoki, który darzy owocami. To jest czarny bez.
Och, ojca.
Też wszędzie go jest pełno. Szczególnie go można zauważyć, jak kwitnie, bo te białe kwiatostany, te baldachimy białe są nie do przegapienia.
Są przepiękne.
Gorzej jest...
Ale ludzie wycinają to wszędzie. U nas mało tego, u nas tego nie ma. Nie wiem, czy to po prostu samo nie rośnie.
U was gdzie?
Tutaj w okolicach Zgorzałego.
Tak? No, tam, gdzie są nieużytki, tam jest natychmiast czarny bez. Bo go bardzo trudno wytępić i super rośnie i warto zachować dla ptaków i dla własnego jedzenia.
I dla siebie,
bo jej kwiat jest zdrowotny, rozgrzewający, na potny, więc na przeziębienia wszystkie.
A
Kasia robi, co ty robisz z tego czarnego bzu?
Ja z czarnego bzu z kwiatów robię kordial, czyli taki do rozcieńczenia, taki syrop.
Syropik
przepyszny.
Właśnie.
Razem jeszcze tam do tego dodajemy pomarańcze i cytryny, no to jest naprawdę dobre.
Jak latem odwiedzacie ogród Kasi, to zawsze można poprosić o taki napój, kompocik, lemoniadę. O.
Mieliśmy takie coś dzisiaj w tym roku przez cały sezon.
Ale faktycznie. Owoce czarnego bzu też są bardzo, bardzo zdrowe i dla nas, i dla ptaków. Berberysy, to jest oczywista rzecz. One sypią po prostu tymi czerwonymi. U mnie jest sporo berberysów, ja kocham berberysy. Oprócz tego, że jest jeden szkopuł, że berberysy tak średnio przyjemnie pachną.
Jak kwitną. No i są też kolczaste.
Bo one pachną, niektóre odmiany pachną padliną i przylatują do tych kwiatów, u mnie przynajmniej, szerszenie. I zbierają, naprawdę.
Polecam.
Przylatujesz 1, 2, 3 szerszenie, tak? Gdzieś w okolicy pewnie, gdzieś jest.
No ale ty tam
jest.
Masz takie stare, piękne drzewa, a szerszenie żyją w takich starych drzewach.
No tak, więc przylatują szerszenie, ale za to od zimy, od pierwszych śniegów aż do późnej wiosny mam gromadę kosów, które skaczą po tych krzakach, strząsają ten śnieg i wyjadają wszystkie owoce berberysu. Do wiosny nawet nie ma nic na ziemi, wszystko jest wyjedzone, więc nie ma co się specjalnie rozsiewać. Czasami się trafi, że się rozsieje, ale tak to nie. Berberysy, co jeszcze? Derenie?
No, z takich derenie też, derenie koniecznie, bo mówiliśmy o deren świdwa. Deren świdwa bezodmianowy, akurat jest w Polsce też rośliną rodzimą. Odmianowe też są piękne, ale niestety w tych odmianowych dereniach, czy to jest deren świdwa, czy to jest dereń biały, czy jakikolwiek inny, no problem jest taki, że my chcemy tych takich pięknych pędów. A te pędy są piękne, kiedy je przycinamy, one są nowe i one nie kwitną na tych młodych pędach, więc żeby zostawić, proponuję, żebyście, jeżeli macie derenie takie, które uprawiacie dla pędów, to przycinacie tylko 1/3 co roku i pozwalacie niektórym pędom kwitnąć, bo to faktycznie i kwiaty są bardzo miododajne, ale również bardzo, bardzo są pożyteczne właśnie te, takie białe kulki. Też takie troszkę jak galaretki tej kaliny. One są też takie galaretkowate, jakby białe, białe owoce. Także świdwa i dereń biały i dereń rozłogowy. Ale też fantastyczną rośliną, którą w ogóle, moim zdaniem, w ogóle już nikt nie sadzi. Chociaż dzisiaj akurat jedna pani mówiła, że posadziła u siebie z tego żywopłot. Ale ja widzę z tego żywopłoty na takich większych terenach, troszkę dzikich, to jest tarnina, śliwa tarnina. Aha. To jest coś fantastycznego dla ptaków, bo one tam faktycznie mają i schronienie, bo to jest taki kojący krzew i mają tam pożywienie. Więc słuchajcie, jeżeli macie na przykład dosyć dużą działkę i tam powiedzmy jakaś taki tył tej działki wychodzi na jakieś takie miejsca, gdzie no tam za bardzo nie korzystacie z tego miejsca, a chcecie się odgrodzić, to taki żywopłot czy jakiś taki pas z takiej tarniny to jest bardzo fajne. Tak nasadzić po prostu na dziko i niech to po prostu sobie to zarośnie, bo tego nie będziecie mogli raczej potem ujarzmić, bo jednak tarnina ciężko w nią wejść.
Tak. I potem trudno wytępić. No, trzeba by było, nie wiem, przyjechać z pychaczem i wybrać korzenie, bo ona będzie odrastała. Ale tarnina tak. I pyszne owoce, no pewnie się trzeba podzielić z tymi ptakami, ale naprawdę są także dobre dla nas na nalewki. Ja myślę teraz jeszcze o głogach.
Oczywiście.
Bo masz przed domem przecież ten żywopłot kładziony, głogowy. Pełno jest w nim owoców. Kosy będą zachwycone i będą wyjadały tobie. No, głogi, czy to jedna odmiana, czy druga odmiana głogu, one pięknie rosną i to jest też chyba taka trochę zapomniana odmiana.
Tak. Gatunek rośliny, tak. Mhm. Słuchajcie, ja polecam, bo jak ja mówię często ludziom o głogu, to wszyscy mówią, ale głogi chorują, słyszałam to, tamto. Słuchajcie, to prawda, ale to są te głogi, które rosną zazwyczaj w obsadzeniach takich miejskich, na przykład w Kościerzynie jest bardzo dużo głogów, tych takich okrągłych. W Kościerzynie wszystko jest okrągłe, ale głogi akurat mogą być okrągłe.
Bo ona ma rondo. Wiesz, w Kościerzynie są rondy, więc
ogrodnicy
wszystko jest na okrągło.
Wszyscy w rondo robią w Kościerzynie, tak. Słuchajcie, to jest ten głóg, który kwitnie na różowo, śliczny. Głóg pośredni, odmiana Paul Scarlet, czy coś takiego, ona się chyba nazywa. Bardzo, bardzo znana to jest roślina, ale to jest zupełnie inny głóg, niż ten, o którym ja myślę. Głóg, o którym ja myślę, to jest głóg jednoszyjkowy, który kwitnie na biało. To jest taki naturalny głóg i potem ma te czerwone
owoce,
bo ja nie wiem, czy nawet ten głóg pośredni w ogóle ma owoce. Mm-hmm. Może on nie mieć.
A ten jednoszyjkowy ma taką w środku grubą, dużą pestkę i ten miąższu jest tak. Niewiele wokół, a ptaki
dokładnie,
kochają to.
Tak, dokładnie. I jeszcze mam bardzo piękny głóg w ogrodzie, który się nazywa zupełnie inny gatunek, to jest głóg śliwolistny. Bardzo piękna roślina, polecam, pięknie się przebarwia, pięknie owocuje, pięknie kwitnie, troszeczkę ma bardzo podobne do białe kwiaty też do tego głogu jednoszyjkowego, ale jednak jest zupełnie inna roślina, zupełnie ma też inne liście. Także naprawdę te głogi to są cudowne. I jeszcze róża dzika, Rosa canina, to też jest bardzo dobry krzew, który można by było posadzić pomiędzy innymi krzewami naturalnymi, żeby po prostu w nich gdzieś tam się pio, bo ona ma takie do siebie to, że ona dosyć wysoka, będzie się pieła też.
Ta Rosa canina, czyli ta psia taka, czyli pospolita taka najczęściej. Ona rzeczywiście ma takie długie pędy i też rośnie na wielu nieużytkach. Tak. Można ją zasadzić. Ma mniejsze owoce, więc i przychylniejsze są ptaki dla tych roślin. A ja jeszcze myślę, kurczę, co ja mam w ogrodzie? Ja mam jeszcze, i ty też masz, rajską jabłoń przecież masz.
No tak.
Bez rajskiej jabłoni też nie można mieć ogrodu nie dla ptaków, no.
Tak, jabłonka rajska to też jest podstawa każdego mojego ogrodu, który ja tworzę, no bo w swoim już nie wiem, już chyba nie posadzę więcej, bo już nie mam gdzie, ale jabłonki rajskie to są cudne rośliny, słuchajcie, to są małe drzewka, nie bójcie się jabłonek rajskich, one naprawdę potrzebują nie wiem jakich warunków, żeby dorosnąć do 8 metrów. Naprawdę ja takie największe to tylko widziałam tam 40-50-letnie w Parku Oliwskim. I faktycznie są wysokie, też są przepiękne, ale naprawdę to jest małe drzewko. Jeżeli będziemy jeszcze utrzymywać to w formie wielopienny, to coś pięknego. Również w formie wielopiennej warto utrzymywać i uprawiać dla ptaków i dla siebie świdośliwe.
Świdośliwa. Ale zostajmy jeszcze na moment przy rajskiej jabłoni, dlatego że ona dosyć często zaczyna być uprawiana na szczęście na nowo, bo kiedyś była bardzo popularna, przynajmniej ja pamiętam z ogrodów, w których się wychowałem, w starej takiej dzielnicy jeszcze pożydowskiej. Oj kurczę, pełno było tam rajskich jabłoni, wielkich drzew, z których potem cudowne. Tych owoców robiło się właśnie takie w syropie na torty, takie jabłuszka, wiesz?
Takie kandyzowane? Czy
no, coś takiego w syropie, w syropie właśnie, pyszne były. Myśmy otwierali te weki i wyjadali, wiesz, te jabłuszka rajskie z syropu. Dlatego, że rajskie jabłonie w tej chwili też są różne rozmiary mają owoców, tak. I różne kolory tych tak. owoców i różne pory owocowania. Są jabłonie takie typu, nie wiem, tam ola chyba, które kwitną, które owocują dosyć wcześnie i dosyć wcześnie pozbywają się owoców, że przychodzi październik czy listopad i już nie ma owoców na drzewie, wszystkie opadły, ale są takie, które niosą bardzo długo te owoce i nawet jak jest zima, jak jest śnieg, to one jeszcze mają na drzewach tak. i są bardzo
pięknie
przyjazne
wyglądają.
Ptakom.
Mhm. Tak. No my na przykład mamy, ja jedną z moich ulubionych odmian, ole też bardzo lubię, mam sporo drzewek jabłonek rajskich, których niestety odmian nie znam, bo to polega na tym, że i to też jest dobry pomysł, słuchajcie, pójdźcie teraz do szkółki i zobaczcie, co jak wygląda, co jak owocuje i wybierzcie, co wam się po prostu podoba, bo na internecie, wiecie, na zdjęciach czy w encyklopedii to nigdy takie te kolory nie są do końca oddane, te barwy, także ja też tak właśnie zrobiłam, że po prostu kupiłam to, co mi się podobało i często to były jakieś takie uratowane drzewka ze szkółek i niestety nie znam wszystkich nazw, ale jedno z moich ulubionych odmian to jest Golden Hornet.
A, żółte.
Żółte, dokładnie. Czyli Hornet to jest po angielsku to, co do ciebie przylatuje, do twoich...
kos.
Nie, to ten, co którego nie chce, żeby przylatował do twoich berberysów, jak one kwitną.
A, szerszeń. Hornet to jest szerszeń? Tak.
A, to jest złoty szerszeń. O, polecam. Wow. Piękny, nadal, ona nadal ma owocki piękne teraz. Aha. Już nie ma dawno liści, a piękne ma owocki. Także polecam, złote takie owoce. Naprawdę ładna ta jabłonka rajska jest. Ale faktycznie, jeżeli chodzi o jabłonki rajskie, to tak jak i przy jarzębinach, to są i płaczące, i niepłaczące. Tego jest naprawdę no, strasznie dużo do wyboru. Ale najfajniej pójść po prostu do szkółki i zobaczyć, co jest w szkółce i kupić to, co wam się podoba. I teraz jest dobry moment, żeby te owocujące krzewy i drzewa kupować, bo teraz one jeszcze na nich są owoce.
Mhm. Masz jeszcze jakieś roślinki?
Tak, byliny.
O.
Cała moja preria, która wygląda teraz przepięknie, jest wypełniona bylinami, które nie będą na zimę ścinane, ponieważ są wystarczająco, że tak powiem, twarde, będą stały w różnej pogodzie i to są głównie jeżówki, rudbekie, liatra kłosowa, oczywiście trawy ozdobne.
Wszystkie trawy. Mhm.
I słuchajcie, to wszystko zostaje i z tego bardzo, bardzo, bardzo będą korzystać, już korzystają ptaki. To coś pięknego.
Bo to wszystko ma nasiona.
Tak.
My tego może nie
tak.
zauważamy.
Tutaj w bukiecie mamy sanguis orbe, czyli krwiściąg. Mhm. To też są takie malutkie nasionka tworzące taką dużo nasionostan. I naprawdę tam tych też będzie pełno ptaszków.
I jeżówka, i rudbek, tak. i trawy, to przecież mają nasiona. I te nasiona zostawione na zimę są taką spiżarnią dla ptaków, szczególnie tych drobniejszych ptaków, które...
Grubodziobów również. Grubodzioby uwielbiają. Na przykład siedzą na... Ojejku, teraz mi dopiero co myślałam o tym. Na dziko rosną takie, mają ostowe troszeczkę.
Osty?
Ale to nie są osty. Nie sadziec.
Wiem. Wiem.
A, przypomnij się nam.
Nieważne.
One są bardzo również ładne, jednojesiennych różnych ozdób tam, czy na wianki, czy na jakieś aranżacje. Szczeć?
Chyba szczeć.
Szczeć.
Bardzo dobra, ładne. Nie sprawdzam.
No, ale szczeć, naprawdę grubodzioby po prostu oblepiają je. Ale również jeżówki, bo jeżówka masz też dosyć duże nasiona. Także to, słuchajcie, jeżeli wypełnicie swój ogród roślinnością właśnie, która kwitnie na wiosnę, jeżeli chodzi o krzewa i drzewa, a potem ma owoce, tylko pilnujcie, bo bardzo dużo krzewów i drzew już teraz w dzisiejszych czasach jest wyhodowana, czyli w ten sposób jest stworzona przez hodowców, żeby miała bardzo piękne kwiaty, ciekawe, ale potem nie ma owoców. Jest sporo takich odmian, także słuchajcie, kupujcie jak najlepiej takie najbardziej oryginalne, bezodmianowe, które kwitną na wiosnę, ale potem na jesień na pewno będą miały owoce. To, że tak powiem, niech wypełni pierwsze i drugie piętro waszego ogrodu, a parter niech wypełnią byliny kwitnące, takie, o których mówiliśmy, które potem na zimę nie są przycinane, tylko są dopiero przycinane na wiosnę, w marcu. No tak jak mówię, u nas czasami niestety na początku kwietnia, w związku z tym, że jest dosyć tam taka
zimno.
Mokra, tak, i zimno jest. Także czymś takim, a na pewno wasze ogrody będą pełne kolorowego ptactwa zimą, ponieważ zimą ptaki są największą ozdobą ogrodu.
Tak, sikorki albo dzięcioły, jemiołuszki przylatują. Wiesz, do mnie, bo u mnie na wysokich klonach jest dużo jemioły i one potem oblepiają tę jemiołę, te owoce opadają po prostu gęsto, zlatują się też na ziemi, no wyjadają jemiołuszki, wszystkie białe kuleczki jemioły, co tam jeszcze, gile przylatują. No, pełno ptaków pięknych przylatuje.
Nie mówiliśmy w sumie o żadnych iglastych roślinach, ale...
No są cisy.
Cisy,
które są pożyteczne roślinom i do gniazdowania, i do owoców. Nie mówiliśmy o irdze, pełno ma owoców. I ognik szkarłatny ma pełno owoców. No, szukaj myśli, ja będę wymieniał, o czym nie rozmawiam.
Juniperus, jak jest juniperus po polsku? To, co nie można sadzić przy gruszy.
Jałowiec.
Bardzo dobry też ma nasiona dla ptaków. Tylko, że nie można sadzić przy gruszy.
Bo przynosi rdze gruszy. Tak. Mhm. Znaczy jest rośliną taką pośrednią dla tej choroby, tak? Że on sam tam niespecjalnie choruje, ale za to posadzony przy gruszy, to grusza przenosi się ta rdza gruszy na gruszę i koniec jest.
Ale ogólnie, słuchajcie, czy dla ptaków, czy nie dla ptaków, ale akurat jak najbardziej dla ptaków, słuchajcie, sadźcie drzewa, nie bójcie się sadzenia drzew w swoich ogrodach, tylko nie sadźcie dużych drzew, bo my mamy takie tendencje, że my znamy tylko lipa, brzoza, nie daj Boże, dąb. Słuchajcie, to
posadziłem
są
brzozę, ale wielopienną.
Ale wielopienną i odmianę zupełnie inną, tak? Pamiętajcie, że to są duże drzewa. Postarajmy się w ogrodach sadzić drzewa, ale niekoniecznie takie wielkie, bo potem będziemy mieli problem, że to będzie nam wszystko zacieniało, czy w ogóle trzeba będzie to wyciąć, a naprawdę szkoda wycinać drzewa. Nawet jeżeli wytniecie stare drzewo, które zaraz zastąpicie 10 nowymi drzewami, to w tym starym drzewie polegną tysiące różnych żyjątek, także starajcie się sadzić drzewa z głową, ale sadźcie i w ogóle, a jak możecie, jak macie jakiś większy teren, to sadźcie jak najwięcej drzew też i takich, że tak powiem, normalnych. Właśnie sosny, brzozy, modrzewie, dęby, buki, głogi, graby. Sadźcie, bo nie ma nic lepszego dla naszej planety ogólnie niż właśnie drzewa.
Dzikość. Spojrzałem na sójkę, wiesz, bo mam przed sobą te
kolorowe
ptaki,
piękne.
Sójki piękne. I przypomniałem sobie, że jednym z takich roślin przyjaznych ptakom, czy drzew przyjaznych ptakom są dęby, te, o których mówiłaś. Ja mam, jak wiesz, ja mam takiego wielkiego, olbrzymiego dęba, który raz na kilka lat rodzi żołędzie, tak nimi sypie i potem sójki przylatują do mnie, zresztą co roku, jak jest mniejszy, też przylatują wysyp tych żołędzi i zbierają i utykają wszędzie, gdzie się da. W związku z tym ja wiosną znajduję potem żołędzie, nie wiem, w lawendzie na przykład, tak? Albo w jakimś zostawionym na zimę kompozycji roślinnej.
I w ten sposób rośliny się naturalnie rozmnażają.
Tak, ale po prostu, bo one niby pamiętają, jak te twoje wiewiórki śliczniutkie, milutkie. Pamiętają, gdzie mniej więcej schowały te żołędzie i to magazynują i potem przychodzą zimą i zjadają. Słuchajcie, w każdym razie najważniejsze jest to, żeby pamiętać, że różnorodność to jest podstawa każdego ogrodu ekologicznego. Różnorodność roślin, różnorodność, nie wiem, pięter, form, to wszystko sprzyja temu, że zasiedlą się w waszych ogrodach zarówno ptaki, jak i inne żyjątka, płazy, gady, nie wiem, małe ssaki, jak jeże, tak? To wszystko jest bardzo istotne i my musimy już w tej chwili zacząć pomagać ptakom, bo one szczególnie w miastach no sobie już nie dadzą rady. Tak jak ty mieszkasz na, zwijmy to, na takim odludziu, tak jak ja mieszkam, gdzie mam pełno starodrzewia, to jeszcze nie jest tak źle, ale trzeba pomagać tym ptakom na jak potrafimy najlepiej. Już mamy listopad, w związku z tym też przypominam, że jest dobry okres, żeby poczyścić budki.
Tak, właśnie o tym myślałam, dla ptaków.
Żeby poczyścić budki, które rozwiesiliście.
A warto, to jest, trzeba to robić,
tak,
naprawdę.
Ja już też dowieszam trochę budek. Zrobimy specjalny odcinek poświęcony budkom i rozwieszaniu rozwieszaniu budek lęgowych dla ptaków, ale już można czyścić budki wszystkich ptaków, tylko uważajcie, jeśli traficie na taką budkę, gdzie jest pełno piór, jakiś taki domek zbudowany z piór razem z taką walką, taką jak gdyby na górze, jak to się tak nazywa, wiesz, taka koronka, czasami nad łóżkami dzieci jest taki materiał nad łóżkiem. No w każdym razie mazurki budują sobie takie zimowe gniazda, coś w tym stylu. I właśnie mazurki budują takie zimowe gniazda na zimę, zajmują stare gniazdo i sobie obkładają to piórkami i trudno jest nie zauważyć tego. To lepiej nie, bo mazurki przynajmniej dzięki temu mają cieplej i mogą przetrwać zimę, bo to jest takie gniazdo zimowe mazurków, to wówczas nie usuwamy. A pozostałe czyścimy już śmiało do dna.
No i trzeba oczywiście pamiętać o tym, żeby jeżeli będziecie instalować budki lęgowe, no to też o tym, tak jak mówiłeś, przecież my powinniśmy mówić, bo są różne i wiele z nich nie nadaje się do niczego, szczerze mówiąc.
Budek?
Tak. To kółko.
Z patyczkiem.
To muszą być przede wszystkim otworki, no i gdzie, jakie, to jest wszystko bardzo ważne.
Ale także o tym powiemy. Tak. Na pewno powiemy.
Dobrze, to może jeszcze jedna rzecz, żeby sprawić, żeby wasze ptaki były super szczęśliwe w ogrodzie, a właściwie należałoby to zrobić, to też warto zapewnić im jednak jakieś miejsce, gdzie mogą sobie obmyć, że tak powiem, piórka.
Poidełko?
Tak, poidełko. Najlepiej, żeby to była taka miska dosyć duża, płytka, dosyć szeroka. Po środku tej miski można położyć kilka kamieni, żeby te ptaki miały gdzie wylądować. Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że tam one muszą na czymś usiąść. One nie mogą po prostu wpaść do wody. Tak? To jest bardzo ważne, żeby w takim poidełku było coś, na czym ptaki będziemy mogły sobie usiąść i tam, wiecie, zrobić swoje sprawy. Także takie poidełko w ogrodzie sprawi im bardzo dużo przyjemności i wam również, ponieważ one tak pięknie się w tym będą myć, piórkami machać, że to jest fantastyczna rzecz do zobaczenia. Oczywiście nie będzie to się działo zimą, ponieważ zimą ptaki będą miały całkowicie wystarczająco. Jeżeli będzie śnieg, to dla ptaków jest wystarczająco. Ale latem będą się cieszyły z tych wszystkich poidełek. Także ja myślę, że nawet można po prostu taką jakąś misę postawić kamienną, czy niekoniecznie trzeba robić jakieś oczka wodne. Zupełnie to nie jest potrzebne. Ale jakaś woda dla tych ptaków powinna być.
Dokarmiasz cały rok ptaki, czy tylko zimą? Wiem, że w Wielkiej Brytanii, jak czytam czasopisma angielskie, to tam jest zalecenie już dokarmiania przez cały rok. Ale być może dlatego, że fauna Wielkiej Brytanii jest uboga.
To znaczy w Anglii faktycznie zauważyłam, że można, że nie ma tak, na przykład jak u nas, że tak powiem, w jakichś supermarketach, czy w szkółkach czy w sklepach ogrodniczych jest zmiana wystawy i na przykład jedzenie dla ptaków i karmiki dla ptaków pojawiają się o jakiejś porze roku. W Anglii nie ma. W Anglii cały czas jest ta sama ekspozycja przez cały rok, że są i karmiki i jedzenie dla ptaków. Słuchajcie, ja wiem, że bardzo wielu ornitologów by powiedziało, że to jest bardzo, bardzo niewskazane dla ptaków, żeby je karmić przez
polskich
cały rok.
Polskich ornitologów, polskich.
Tak, no ale słuchajcie, no nie oszukujmy się, to nie można, tak się strasznie wszystko teraz zmienia. Dosłownie z roku na rok teraz na naszej planecie, że tak powiem, że to nie można powtarzać tego, co się robiło od lat, dlatego, bo zmienia się i naprawdę coraz mniej jest miejsc dla ptaków. Oczywiście, że to nie jest wskazane, żeby rozpieszczać te ptaki, żeby one sobie potem same nie mogły poradzić, bo może zrobimy z nich takie ptaki niedołężne, tak, które nie będą mogły sobie pomóc, jeżeli będą potrzebowały, ale z głową dokarmianie ptaków, ja myślę, że jak najbardziej. Ważniejsze jest to, Jacku, żeby to dokarmianie było regularne, żeby to robić, jak już ktoś zacznie dokarmiać, żeby nie przestawać, szczególnie zimą, tylko żeby przez cały rok dokarmiać. My tutaj mieszkamy w takim miejscu bardzo naturalnym, wzgorzałym, więc tutaj akurat bym prawdopodobnie nie dokarmiała koniecznie latem. Nie dokarmialiśmy w tym roku latem. Tam, gdzie ja mieszkam w Anglii, też mieszkam na terenie ogromnej, starej kopalni odkrywkowej, o której wam mówiłam już 100 razy. Ta kopalnia, ogromna przestrzeń została wypełniona potem, teoretycznie to się nazywa ziemia, ale to jest jakiś po prostu śmieć. I w tym posadzono bardzo dużo, na tym polegało to, że potem te wszystkie tereny trzeba oddać naturze. Dokładnie, więc to jest wszystko obsadzone właśnie takim naturalnymi krzewami i drzewami i tego jest naprawdę dużo. To jest kilka hektarów dobrych. I ja mieszkam pośrodku tego wszystkiego i tam jest i woda, i rzeczka i tak dalej, więc też nie martwcie się tymi ptakami, tam jest ich bardzo dużo, więc najwyraźniej wystarczająco mają jedzenia. Musicie zobaczyć, gdzie mieszkacie. Jeżeli mieszkacie w mieście, to myślę, że spokojnie można dokarmiać przez cały rok.
Ja dokarmiam słonecznikiem. Próbowałem różnych i ziarenek, nie wiem, tam kasz i płatków i ziaren rzepiku i innych. Słoneczniki najbardziej
kochają
się sprawdzają.
Najbardziej,
to,
tak.
To jest uniwersalny pokarm. Trochę dorzucam jeszcze nasion konopi. I dzięki temu są takie oleiste rośliny także mocniej, konopie, tak, siewne, nasiona są, zawierają dużo oleju, tak jak słonecznik zawiera dużo oleju, bo to jest najbardziej ten bogaty w tłuszcz pokarm zimowy. No oczywiście jakieś kule zimowe. Mam pełno sikorek, bo przyleciały do mnie chyba specjalnie ze Szwecji do ogrodu, bo one wędrują, sikorki, tak, i przylatują do nas z tych zimniejszych krajów, więc mam pełno sikorek i liczę na to, że zima będzie łagodna dla ptaków i że za dużo nie wydam na pokarm. Bo one jedzą strasznie. Jedzą strasznie.
Tak, no to trzeba znaleźć sobie, słuchajcie, oczywiście wiadomo, że jeżeli będziemy kupować jedzenie w mniejszych jakichś takich opakowaniach, no to będzie drożej. My kupujemy tutaj akurat w Kościerzynie, w Centrali Nasiennej, po prostu worki 5-kilowe czarnego tego słonecznika.
Tego drobnego, bo ptaki mają mniejszy problem z jedzeniem tego czarnego, znaczy tych drobniejszych, nie, ziarenek słonecznika. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwek, Naturalnie o ogrodach. Dziękujemy bardzo. Za tydzień kolejny odcinek.
Bardzo miło się o ptaszkach rozmawiało.
No, bardzo miło. Miło Cię spotkać.